Doktor inżynier Aneta Walawska, główny specjalista do spraw naukowo-badawczych, Sieć Badawcza Łukasiewicz, Łódzki Instytut Technologiczny, Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Porozmawiamy o ubraniach. Zima się zbliża. Pani doktor, czas chyba sięgnąć po takie tkaniny, które najlepiej zapewnią nam ciepło. Taki moment.
Tak. Jeśli ciepło, to głównie wełna.
No właśnie, wełna.
Wełna, ale w zasadzie chciałabym powiedzieć, że przy tym ubraniu zimowym musimy pamiętać o kilku aspektach. Po pierwsze, jak będziemy chcieli korzystać z tej odzieży. To znaczy, czy to jest taka zwykła aktywność, czyli wybieramy się do pracy albo na jakiś spacer, na zakupy, to możemy podejść troszeczkę inaczej niż wtedy, jeżeli planujemy aktywny wysiłek fizyczny. I wtedy trzeba dobrać odzież odpowiednio do tego, jak zamierzamy spędzać czas.
No właśnie, bo wtedy dobrze by było, żeby ona nie była taka ciężka na przykład, czyli żeby jednocześnie zapewniała nam ciepło, komfort termiczny, no ale mam nadzieję, że do wszystkiego dojdziemy. Ja bym zaczęła od samych włókien, od materiałów. Powiedziała pani wełna. Wełna by była najlepsza.
Wełna jest idealna, ponieważ wełna ma bardzo wysoką ciepłochronność. Ona świetnie izoluje termicznie, a jednocześnie nie chłonie nadmiernie wody, nie gromadzi jej wilgoci i można powiedzieć, że reaguje troszkę na warunki otoczenia. To znaczy, jeśli jest chłodno, to odczujemy, że wełna będzie nas grzać. Natomiast jeżeli my będziemy uprawiali jakąś aktywność, czyli ogrzejemy się od środka, to wełna będzie świetnie odprowadzać to ciepło. Także nie będziemy przegrzani w pewnym momencie, a gdybyśmy tą aktywność obniżyli, to zaraz zrobiłoby nam się chłodno, ale wełna będzie temu zapobiegać.
Jeśli chodzi o wełnę, to są różne odmiany wełny, bo jest na przykład kaszmir.
Tak.
I on się wydaje taki cienki trochę.
Wełna jest pozyskiwana z różnych zwierząt, tak? Z owiec, które są hodowane też na różnych kontynentach w różnych warunkach. Także z królików, to mówimy wtedy o innego rodzaju wełnie, tak, to jest wtedy sierść. Natomiast jeśli chodzi o wełnę, to nasza polska wełna z naszych polskich owiec jest szorstka, jest gruba i nadaje się w zasadzie tylko na wykonanie takich grubych, ciepłych sweterków. Można było je kiedyś kupić w górach, jak wyjeżdżali.
Skarpety też można kupić takie ciepłe.
Takie ręcznie robione przez panie góralki.
Tak.
I one też się świetnie sprawdzą, ale one są grube. Tak? Jeżeli musimy jeszcze uwzględnić ich grubość w bucie, wtedy musielibyśmy znacznie zwiększyć rozmiar buta. Natomiast jeśli chodzi o taką szlachetną wełnę, z której warto korzystać, to jest wełna z merynosów. Nawet się na nią mówi wełna merino. To jest wełna, która ma cienkie włókna, odpowiedniej długości, dobrze się ją przerabia, więc bardzo łatwo można z niej wytworzyć materiał o wysokiej jakości, albo dzianinę, albo tkaninę. U nas w Polsce jest tylko jeden zakład, który wytwarza tkaniny z włókien wełny. Jakieś był w Łodzi, teraz jest w Żaganiu, chyba nie będę mówić nazwy, ale klientami tego zakładu są głównie zakłady, które szyją odzież dla służb mundurowych. Wszystkie służby mundurowe, odzież zimową i jesienno-zimową, mają z wełny setki. To znaczy z czystej wełny.
No proszę.
I to zarówno garnitury, jak i płaszcze, nakrycia głowy, berety. Bo ta wełna świetnie się sprawdza i przy okazji bardzo elegancko się prezentuje.
No ale mówimy tak, taka wełna ciepła, gruba, no a z tych takich cieniutkich, tak jak wspomniałam, ten kaszmir, to on też będzie nam zapewniał ciepło?
Tak, tak. Wszystkie wełny fantastycznie będą się zachowywać, ponieważ one muszą chronić zwierzę, tak, na którym rosną, przed warunkami pogodowymi. I bardzo często owce czy inne zwierzęta, lamy na przykład, alpaki, są hodowane w takich trudnych warunkach górskich, więc one muszą chronić przed takim ostrym powietrzem, a czasami w klimacie takim cieplejszym, na przykład wełna australijska jest znana, jest doskonałym surowcem, tak? Na całym świecie jest poszukiwana i przerabiana w różnych krajach. Tam jest znacznie cieplej, ta wełna właśnie jest wtedy znacznie subtelniejsza.
No to wełna. Wełna jako numer jeden. Co dalej? Nie wiem, czy pozostajemy przy naturalnych włóknach?
możemy pozostać przy naturalnych, tylko teraz musimy zróżnicować, na jakiego rodzaju odzież będziemy stosować tą wełnę. Ja jeszcze chciałabym uzupełnić, że jeśli chodzi o wełnę, możemy nosić też bieliznę z wełny. Tak? To jest taka bielizna zwana termoaktywną.
Jak sobie wyobrazimy taką klasyczną wełnę, to trudno sobie wyobrazić bieliznę z czegoś takiego.
Tak, no ale tu mówimy o takiej bieliźnie, która jest do kontaktu ze skórą, owszem. No ale powiedzmy, to nie będą typowe slipki, tylko jakiś t-shirt i na przykład jakieś leginsy. Oczywiście nie każdy to znosi. Tak, rzeczywiście są osoby, które po prostu bardzo źle reagują na kontakt z wełną i natychmiast wszystko, cała skóra swędzi.
No
także wtedy trzeba sięgnąć po inne surowce, zaraz powiemy. Jeśli chodzi o naturalne, to będzie bawełna albo sztuczne włókno wiskozowe, to jest włókno celulozowe, które jest bardzo podobne do bawełny, tylko wykonane przez człowieka, albo po włókna syntetyczne można sięgnąć. I to właściwie jest taka alternatywa skierowana do alergików, tak? Ponieważ alergicy nie zawsze mogą korzystać z wyrobu z wełny. Ale do tej wełny jeszcze bym wróciła na chwilkę.
Dobrze.
Bo takie cienkie t-shirty z długim rękawem, z wełny merino, fantastycznie się sprawdzają przy wysokiej aktywności fizycznej na powietrzu, tak? Przy mrozie, nawet przy śniegu. Oczywiście muszą być zakryte jeszcze odpowiednią odzieżą wierzchnią, tak? Czyli jakąś kurtkę trzeba na to założyć. Ale one nie powodują, że będziemy się przepacać. Część potu, którą zaabsorbują, bardzo szybko oddają na zewnątrz. I co ważne, mają właściwości antybakteryjne. Czyli na przykład, jeżeli wyjeżdżamy na narty na tydzień i będziemy ten t-shirt używać przez tydzień, to on po tygodniu nie będzie brzydko pachniał. I nie trzeba go prać za każdym razem, po każdym użyciu. Wystarczy po całej serii użyć, powiedzmy, go odświeżyć.
Aż mi się kojarzy, w odróżnieniu od wielu polarów na przykład, które dosyć szybko łapią zapach.
Tak, polar to jest włókno syntetyczne. Bardzo często to jest polar uzyskiwany z polimeru wtórnego, czyli z butelek na razie. Dlatego uważa się, że jest to włókno ekologiczne. No może tak. I on jest bardzo przyjemny i chroni nas, daje ciepło wtedy, kiedy za mocno się nie ruszamy. Kiedy zaczynamy jakiś wysiłek na świeżym powietrzu, niestety pocimy się, tak? Ten polar nie oddycha. On jest dość przewiewny dla wiatru jeszcze, czyli przy wietrznej pogodzie też nie sprawdzi się tak dobrze. Trzeba byłoby mieć jeszcze na zewnątrz jakąś kurtkę, wiatrówkę, tak? Taką, która będzie z gęstej tkaniny i nie będzie przepuszczać wiatru.
No właśnie, ale z tego polaru zazwyczaj mamy właśnie jakieś bluzy, czyli jakieś takie elementy dla aktywnych, zdawałoby się. No a tu okazuje się, że to specjalnie dla aktywnych dobre nie jest.
Znaczy, można to wykorzystać, ale znacznie lepszym materiałem będzie ta wełna. Jest znacznie droższa przy okazji, tak? Czyli jeżeli chcemy jakby potraktować budżetowo sprawę, no to możemy poprzestać na polarze.
Tak jest. No i polar, tak jak powiedziałyśmy, nie oddycha. Wełna jak najbardziej jest materiałem oddychającym. Pozostajemy przy takich materiałach oddychających?
Tak, chyba że zdecydujemy się na tą mniejszą aktywność albo na drogę do pracy, tak, czy na spacer i nie chcemy kupować albo nie lubimy bielizny wełnianej, wówczas możemy sięgnąć po inne włókna naturalne, czyli po bawełnę. To jest włókno, które wszyscy znają. Ono nie jest bardzo ciepłochronne, ale zapewnia nam taki komfort użytkowania, jest bardzo przyjemne, jest miękkie przy kontakcie ze skórą. Niestety, jeżeli jest nam zbyt ciepło, to pocimy się i ta wilgoć zostaje. Bawełna jest włóknem o wysokiej higroskopijności i ta wilgoć długo się utrzymuje. Także na przykład gdybyśmy przez jakiś czas szli szybszym tempem na spacerze, albo podchodzili gdzieś pod górkę w lesie, a potem nagle zatrzymamy się, to poczujemy chłód, tak? Ponieważ ten pot, który został na naszej podkoszulce, po prostu zaczyna schłodzić, tak?
Czyli bawełna też niekoniecznie dla aktywnych.
Nie dla aktywnych. Właśnie dla aktywnych sięgamy albo po wełnę, albo po alternatywę z włókien syntetycznych. Taka odzież termoaktywna, syntetyczna jest tańsza niż wełniana, chociaż wykonano już wiele prac w tym zakresie i opracowano takie włókna, które też mają wysoką ciepłochronność. To są zazwyczaj włókna poliestrowe, ale mają w środku pusty kanał, taki wypełniony powietrzem. Dzięki temu są lżejsze, ale też dzięki temu lepiej izolują termicznie. Tak? Czyli ta warstwa powietrza, cieniutka warstwa powietrza wewnątrz włókna, też sprzyja lepszej izolacyjności termicznej.
Poliester polecałaby pani na zimę?
Ja nie polecam, ale rzeczywiście sporo odzieży tej termoaktywnej jest wykonane z poliestru i są zwolennicy takiej odzieży, bo przy dużym wysiłku pocimy się, poliester nie chłonie tej wilgoci, tylko odprowadza ją na zewnątrz. Po prostu nasze ciało ogrzewa ten materiał i ta wilgoć jest wypychana na zewnątrz. Także nie czujemy tej wilgoci blisko ciała. Tak? I dlatego też, jeżeli mamy przerwę w aktywności, nie czujemy takiego wyziębienia.
Czyli poliester byłby lepszy od bawełny na przykład w tym przypadku?
Przy wysokiej aktywności niestety tak, ponieważ ta bawełna nasiąknie potem i potem będzie nam... Będzie nam chłodno.
No bawełna to jest też takie włókno, które nam towarzyszy właściwie przez cały rok.
To jest uniwersalne włókno. Jest naprawdę świetne. Te wyroby z bawełny mają wiele, wiele zalet.
Tylko nie zawsze to jest 100% bawełny, tak jak mamy napisane. Len nam się sprawdzi?
Tak, ale z lnu w zasadzie nie wykonuje się bielizny. Więc na przykład jakaś koszula lniana, która będzie pod sweterkiem, tak, bo ubieramy się warstwowo zimą. Tak? Tak. Czyli jakaś bielizna, jakaś koszula, czasami jakaś potem bluza czy sweterek. I len sprawdzi się właśnie w tej warstwie środkowej jako na przykład koszula. Będzie to koszula bawełniana albo lniana, wtedy ona będzie oddychała. I jednocześnie w pewien sposób... Poprzez to, że to jest wyrób warstwowy, będzie też jakby tą ochronę cieplną zapewniać.
No to len, a jedwab podobno jest dobrym izolatorem.
Tak, jedwab jest dobrym izolatorem i oczywiście też jak najbardziej koszula jedwabna też się świetnie sprawdzi, ale też warto coś jeszcze na nią założyć.
No, na pewno. Co jeszcze z tych włókien naturalnych? Coś jeszcze nam pozostało?
W zasadzie to te podstawowe zostały omówione, bo jeszcze tutaj jest włókno sztuczne, czyli wiskoza. To jest włókno wykonane z celulozy, tak jak bawełna. I ono w zasadzie ma wiele cech włókien bawełnianych, tak? Czyli też oddycha. Celuloza jest pozyskiwana najczęściej z drzew. Czyli to jest też polimer naturalny, który potem jest przetworzony we włókno przez człowieka. Tak? Są zakłady, które produkują włókna wiskozowe. W tej chwili to głównie europejski potentat, to zakład zlokalizowany w Austrii, tak, ale to jest już korporacja międzynarodowa i nie chcę też mówić marki, ale to włókno jest bardzo dobrze znane. Wiskoza jest bardzo miękka, ale też bardzo higroskopijna, czyli też przy wysokiej aktywności fizycznej będzie pochłaniać tą wilgoć, która będzie potem nas ziębić, jeżeli już ta aktywność ustanie.
A ja bym teraz chciała na chwileczkę na kurtki zerknąć. Możemy?
Oczywiście.
Co pani powie o puchu?
O puchu gęsim. Kurtki zimowe to są też często wyroby warstwowe. Tak? I mamy taką warstwę zewnętrzną. Bardzo często to jest materiał syntetyczny, poliestrowy albo poliamidowy. Warstwę wewnętrzną, jakąś podszewkę i to jest też albo materiał syntetyczny, podszewka poliestrowa, albo często też podszewka wiskozowa, bo wiskoza właśnie na podszewki fantastycznie się nadaje. A pomiędzy tymi materiałami zamykana jest taka warstwa ocieplająca. No i tak jak pani powiedziała, ta warstwa może być wykonana z naturalnego tworzywa, czyli z puchu gęsiego, albo z mieszaniny puchu i pierza. Fantastycznie izoluje cieplnie. No ekstremalnie niskie temperatury. A przy tym kurteczki są leciuteńkie. Naprawdę prawie się ich nie czuje. Na wysokie mrozy świetnie się sprawdzają. Natomiast gdyby pogoda miała być bardzo wilgotna, czyli opady wilgotnego śniegu albo deszczu, to ważne jest, żeby ta warstwa zewnętrzna była nieprzemakalna. Dlatego, że puch może nasiąknąć tak, tą wodą z zewnątrz i wtedy dosyć długo będzie wysychał. Alternatywą dla naturalnego puchu jest takie wypełnienie z włókien poliestrowych. Poliester. I tutaj też to, o czym wspominałam wcześniej, sięga się bardzo często po te włókna, które mają w środku kanał powietrzny. Dzięki temu to wypełnienie jest lekkie, a też dobrze izoluje termicznie. Oczywiście poliester nie oddycha, więc troszkę bardziej będziemy potliwi, ale...
No to działa na zasadzie tego polaru, tak? Poliester, polar.
To w zasadzie jest jakby struktura. Tak samo włókno, samo tworzywo jest poliestrowe, a polar to jest taki materiał strzyżony, tak? On jest taki przestrzenny, trójwymiarowy. Tak? To jest nazywane polarem. Natomiast jakby tworzywem tego polaru jest też poliester. Natomiast jeśli mówimy o wypełnieniu kurtek, to są takie włókienka pojedyncze włókienka, właśnie ułożone, czasami ułożone w taki pokład, czyli równolegle do siebie i przepikowane z tymi materiałami wierzchnim i spodnim na przykład. Albo czasami po prostu jest to takie wypełnienie luźne. Czasami też ma postać takich kulek. Są tak jak w poduszkach, wytwarza się takie kulki z włókna poliestrowego. Ten kształt się utrwala termicznie i dzięki temu jakby te włókna wypełniają większą przestrzeń i pomiędzy nimi są większe takie przestrzenie z kolei wypełnione powietrzem. I to też powoduje lepsze izolowanie, tak? Czyli bardziej się oddzielamy od środowiska. Nasze ulice to głównie kurtki z wypełnieniem poliestrowym, właściwie kurtki syntetyczne. Tak,
no właśnie, a dlaczego się odchodzi od naturalnego puchu na przykład?
Może nie odchodzi się, tylko on jest bardzo drogi. Myślę, że gdyby...
Czyli taka kurtka będzie po prostu droższa.
Tak, będzie droższa. Z dostępnością chyba nie ma problemu, natomiast myślę, że z zasobnością kieszeni. Tak? Zależy, kto kupuje. Jeżeli kupuje klient dorosły i zamierza wykorzystywać tę kurtkę kilka sezonów, no to chętnie zapłaci. Natomiast młodzież lubi częściej zmieniać odzież i myślę, że będzie sięgać po te tańsze wyroby z wypełnieniem poliestrowym.
Jeżeli chodzi o takie ubrania, które nam trochę wyszły z użycia, to kiedyś były futra i kożuchy. Już chyba się coraz rzadziej spotyka te naturalne futra i kożuchy. One się pewnie dosyć dobrze sprawdzały, gdybyśmy miały oddać sprawiedliwość.
Tak. One bardzo dobrze chroniły przed chłodem. Nieco gorzej przed wilgocią, tak? No bo one też same lekko nasiąkały. Futra i kożuchy. Natomiast są jeszcze płaszcze wełniane. To jest taka alternatywa w zasadzie dla, no to jest ubiór elegancki, tak? Najczęściej do lasu na spacer nie zakładamy płaszcza, chyba że akurat nie mamy nic innego do dyspozycji. Natomiast na ulicę, w mieście, tak, bardzo chętnie, płaszcze z wełny albo z dużym udziałem wełny też świetnie izolują termicznie.
Miały ale taką muszą wadę. Mieć jeszcze jakąś podszewkę chyba.
Tak, prawda? tak, zawsze mają podszewkę jakąś, ale miały też tę wadę, że one nasiąkały wodą taką z zewnątrz, tak? Czyli w przypadku deszczu to one jednak troszkę tej wody chłonęły, ale znaleziono rozwiązanie i na powierzchnię takiego materiału nakłada się warstwę polimeru, która wody nie przepuszcza. Tak, to jest albo jakiś poliuretan, albo teflon, cieniutkie warstwy, które nie są w zasadzie wyczuwalne, ale dzięki temu taki płaszcz jest też wodoodporny, więc można go nosić w różnych warunkach.
A gdybym wróciła jeszcze na chwilę do tych futer i kożuchów, bo teraz, no teraz to już może nie, ale był taki moment, kiedy zastąpiono naturalne futra i kożuchy jakimiś tworami sztucznymi. One się też sprawdzały?
Tak, bo ciągle je nosimy. W zasadzie jak gdyby one zdominowały teraz rynek. Tylko są znacznie tańsze, tak? Znacznie jakby też łatwiej zmienić jeden wyrób na drugi. Ale swojego czasu mówiono, że kożuchy i futra są nieekologiczne. I tu w zasadzie jest taka sprawa dyskusyjna. Co jest ekologiczne? Czy taki syntetyczny twór, który będzie się rozkładał 400 lat, czy taka skóra, która gdzieś
tam porzucona...
Ale
tutaj od razu mamy w tyle głowy, że no, trzeba jakieś zwierzę obedrzeć z tej skóry.
To prawda. I tu jest kwestia takiego podejścia. Ale czasami takie zwierzęta hoduje się i tak na mięso, więc ta skóra jest produktem ubocznym. Myślę, że to jest taka kwestia dyskusyjna, że to będą zdania podzielone. Tak? Że tak. Są osoby, które będą broniły praw zwierząt i zwierząt, a są osoby, które uważają, że to jest naturalne, że człowiek korzysta z takich darów, które dostaje jakby z natury. Tak?
Jeśli chodzi o takie materiałowe dodatki może, pojawia się nam nylon też. Nie wiem, czy nylon się stosuje?
Tak.
Jeszcze?
Nylon to jest włókno poliamidowe. Tak, to jest jeden z rodzajów włókna poliamidowego. Stosuje się. To jest włókno bardzo wytrzymałe. Poliester również jest bardzo wytrzymały, ale ten poliamid znacznie bardziej. On nadaje się przede wszystkim na kurtki sportowe. Tak, bo on jest lżejszy. Można otrzymywać cieńsze włókna niż włókna poliestrowe i dzięki temu robić cieńsze tkaniny o wysokiej wytrzymałości.
One były chyba nawet do butów dodawane też.
Tak, tak.
Czasu.
Nylon i stylon to składnik pończoch, tak? Czy rajstop pończochowych. To jest włókno, które ciągle jakby na rynku jest bardzo mocno obecne.
Oczywiście. Jak się ubierać? Tutaj mam pytanie. Tak na cebulkę, czy na przykład jedna ciepła rzecz zupełnie nam sprawę załatwi?
Najlepiej na cebulę. Jednak. Ale jeśli mamy taką naturalną, kurtkę z naturalnym wypełnieniem z puchu gęsiego, to w zasadzie tych warstw pod spodem nie musi być aż tak wiele. Aha. Wiadomo, zawsze jakaś bielizna, jakiś t-shirt i jeszcze jedna warstwa w postaci cienkiej bluzy na przykład. Albo koszuli.
I powinno wystarczyć. Mhm. No dobrze, czyli mówimy, na cebulkę nie zaszkodzi się ubrać. Tak by było może nawet najlepiej. No to może spróbujemy te warstwy przeanalizować, dobrze? Czyli ta pierwsza warstwa, najbliżej skóry, jaka będzie? Przewiewna?
Przewiewna, naturalna.
Bawełniana. Najlepiej wełna, bawełna, tak mówiłyśmy, tak?
Tak, bawełna wtedy, kiedy nadmiernie się nie ruszamy, a wełna wtedy, kiedy planujemy intensywny ruch na powietrzu.
I potem co by było po środku, powiedzmy?
Potem po środku...
Dobrze izolującego? Niekoniecznie.
Właściwie wtedy średni izolator, czyli ta koszula albo z lnu, albo z bawełny. Potem jakaś bluza. Dobrze, jeśli będzie też bawełniana, albo z dużym udziałem bawełny. Albo sweterek. No i sweterek wełniany. Alternatywą syntetyczną dla wełny jest włókno akrylowe, czyli poliakrylonitrylowe. To jest pełna nazwa polimeru. Ono zachowuje się bardzo podobnie, tylko niestety nie oddycha, więc też będziemy się bardziej pocić i mocniej się peelinguje, tak? Czyli mechaci się mocniej niż w przypadku wyrobów wełnianych. A jest znacznie tańsze, ale rekomenduję jak najbardziej wyroby z wełny. Jeśli jesteśmy przy wełnie, to chciałam jeszcze wspomnieć o szczególnym rodzaju wełny. To jest wełna, która teraz zyskuje na znaczeniu, wełna z alpaki. Alpaki to są takie zwierzęta, które przypominają troszkę lamy. Ich hodowla w zasadzie jest też jakby, jest szczególna, bo w zasadzie rolnicy, którzy hodują alpaki, zapraszają do siebie na przykład wycieczki szkolne.
To prawda,
byłam
też
na takim. I to są zajęcia
takim...
terapeutyczne, taki kontakt z alpakami. One mruczą w taki bardzo przyjemny sposób.
Można z nimi wyjść na spacer, na przykład.
Tak, a ich wełna jest niesamowita, bo w zasadzie ma wszystkie cechy, które ma dobrej jakości wełna, czyli ta wełna merino, a oprócz tego jest miękka, i nie uczula, nadaje się do kontaktu ze skórą niemowlęcia. Czyli ona nie gryzie. Ona jest niesamowicie miękka i przyjemna. A jednocześnie bardzo ciepłochronna.
Czyli dla alergików też mogłaby
alpaka
być.
Alpaka właśnie dla alergików. Ona nie jest
bo
też
tutaj
poddawana...
mówiłyśmy, że wełna to właśnie bywa problemem dla alergików.
Nie wszyscy nie wszyscy tolerują wełnę merino na przykład, bo ona jest gryząca, tak? Zwyczajnie mówiąc, dla niektórych skór. Tak? Większość osób jednak, kiedy ma kontakt z takim wyrobem, to musi zweryfikować swoje wcześniejsze nastawienie, że to będzie wyrób przyjemny, tak? Dla skóry. Natomiast jest grupa osób, które mają tak wrażliwą skórę, że nie są w stanie w takiej odzieży czy takiej bieliźnie funkcjonować.
A gdybyśmy jeszcze wróciły na chwilę do tego ubrania takiego warstwowego, dobrze? Trochę chaotycznie przeskakujemy, bo ja jeszcze się zastanawiałam, co na wierzch w takim razie tutaj dać, bo już tutaj przeanalizowałyśmy mniej więcej te warstwy, jak one mają wyglądać. No a na koniec, tak mi się wydaje, przy takich pogodach, kiedy, zwłaszcza takich jak teraz, kiedy może popadać, kiedy silnie wieje, no to przydałoby się coś takiego przeciwwiatrowego, coś, co nie będzie chłonęło wilgoci, tak? No tak. Nie bardzo będziemy oddychać pewnie.
Niestety nie będziemy
oddychać. Jeśli chodzi o tą zewnętrzną warstwę.
Tak, ale
rzeczywiście... to jest taka warstwa, którą można najłatwiej zdjąć wtedy.
Tak, oczywiście.
Przy okazji.
I właściwie należy to zrobić tak bezpośrednio po wejściu do jakiegoś budynku. Wtedy ten wyrób się wysuszy, a na zewnątrz jesteśmy chronieni. I tutaj, więc mogą to być kurtki wykonane właśnie z tych kurtki czy płaszcze. No ta odzież wykonana z włókien syntetycznych. Na zewnątrz może być poliester albo poliamid, czyli te bardzo wytrzymałe włókna, które nie oddychają, ale one nie przepuszczają wody. Często są jeszcze pokryte warstwą tak zwanej apretury, tak? Czyli jakiegoś roztworu polimeru, który też będzie powodował, że ta woda będzie się skraplać na powierzchni, a nie będzie wnikać do wnętrza tkaniny, czyli do kolejnych warstw tej kurtki. No albo wełniane wyroby, tak? Jeżeli to będą Właściwie kurtki wełniane chyba są rzadko spotykane, chyba to są damskie, takie no jakby krótkie płaszcze, tak? A często spotykanym wyrobem są płaszcze wykonane z wełny. Więc te flausze wełniane też nie będą nasiakać wodą, jeżeli będą odpowiednio wykończone, czyli będą posiadały warstwę polimeru albo poliuretanu, albo teflonu, który nie będzie wpuszczał wody do warstwy tej wełny.
Zastanawiam się nad fasonami jeszcze. Nie wiem, czy fasony będą tutaj miały znaczenie, no ale być może przy takich niepogodach to, żeby ta kurtka była taka moda nie tak dawno, że kurtki były krótkie, one były do pasa. Wiele osób bardziej doświadczonych mówiło, no taka krótka kurtka to ci nie pomoże nie zachorować na przykład, prawda?
Myślę, chyba, że wszystkie mamy i wszystkie babcie przestrzegały młodzież, bo głównie młodzież sięga po te kurtki. Jednak jak człowiek przeżyje parę lat i pochoruje się od czasu do czasu, to potem chce się lepiej zabezpieczać zimą przed tymi warunkami zewnętrznymi.
Czyli dobrze by było zabezpieczyć też jeszcze kawałek dalej, coś poniżej pasa.
Tak, w chłodne dni warto sięgać po takie kurtki, które będą
dłuższe
co najmniej tak
troszeczkę
do połowy bioder albo do połowy ud. I wtedy one będą chroniły także jakby tutaj tą górną warstwę nóg przed przeziębieniem. Jest kilka fasonów kurtek, o których może warto wspomnieć, ale każdy i tak jak gdyby musi dokonać wyboru sam w oparciu o względy estetyczne. No i o względy jakieś praktyczne i zdrowotne także. Myślę, że to trzeba mieć bardzo mocno na uwadze. Właśnie tak, ostatnio bardzo często spotykamy takie kurtki jak parki. To są kurtki mniej więcej do połowy uda. I ich cechą charakterystyczną jest to, że tył jest zwykle nieco dłuższy niż przód. Są wiązane w pasie, mają kaptur i dużo kieszeni. One są wykonane bardzo często, ten materiał wierzchni, nie z włókien syntetycznych, tylko albo z bawełny, albo z mieszanki bawełny i włókna syntetycznego. One są przez to dosyć ciężkie, ale dosyć dobrze sprawdzają się, bo są dosyć obszerne, to są takie fasony luźne, więc można czuć się w nich swobodnie, tak? Czy nawet jakąś właśnie taką drobną aktywność, można wyjść z psem na spacer i schylać się swobodnie, także one zapewniają taki komfort noszenia.
A taka odzież wierzchnia to powinna być w miarę obszerna?
To zależy, tak?
Do
jakich funkcji chce się ją użyć.
Płaszcze na przykład bywają szczuplutkie.
Tak, ale teraz do
takie dopasowane płaszczu, dosyć mocno.
W płaszczu w zasadzie
nie biegamy po lesie.
Jesteśmy w sytuacjach oficjalnych, prawda? Kiedy trzeba dobrze wyglądać, przejść z miejsca do miejsca. Czasami widzimy też, że na przykład osoby publiczne wypowiadają się gdzieś na ulicy i też wtedy muszą wyglądać tak dobrze, więc wtedy płaszcze świetnie się sprawdzają. Natomiast jeżeli chcemy trochę swobody, to warto sięgać po różnego rodzaju kurtki.
No i wtedy te dłuższe, tak jak mówimy, mogą się lepiej sprawdzić.
Będą nam zabezpieczać nerki, tak? Czy nawet no tutaj okolice pęcherza przed przewianiem, przemoczeniem. No to gdzieś tam potem daje znać o sobie, jeżeli zaniedbamy tę sprawę.
Dobrze, to fason. Myślę, że to, o czym powinnyśmy jeszcze wspomnieć, ja wiem, że to nie do końca jest temat włókien, który dzisiaj poruszamy, ale to są odblaski. Bo ten temat wraca zawsze, zwłaszcza chyba jesienią, bo zimą to już może jest łatwiej, zwłaszcza jak spadnie śnieg, chociaż ostatnio tego śniegu nie za wiele, więc nadal mamy szybko mrok, teraz dużo mgieł, dużo opadów. No i nas nie widać.
Właśnie. To bardzo istotne. Jeśli chodzi o kurtki młodzieżowe, czy kurtki dla dzieci, albo
coraz
kurtki sportowe,
mają
one już mają wszyte takie elementy odblaskowe. Tak, to są takie na tkaninach naniesione specjalne warstwy, które odbijają światło tak w sposób zmożony, także to tego człowieka ubranego w taką odzież widać z daleka. Ale klasyczna odzież, czy ta odzież elegancka, czy no jednak chyba większość odzieży...
No na płaszczu eleganckim nie mamy odblasków.
Tak, nie ma jeszcze takich elementów. I wtedy warto zadbać o to, żeby albo jakieś gadżety odblaskowe mieć, czy na przykład na torebce można mieć jakiś taki zakręcony taki pasek odblaskowy. Albo w Skandynawii widziałam, że jest obowiązek noszenia, nie wiem czy to jest cały rok, czy tylko tego czasu jesienno-zimowego, obowiązek noszenia elementu odblaskowego dopiętego do rękawa. I to jest do tego rękawa, który wtedy, gdyby nie było chodnika, idzie się poboczem, jak gdyby jest bliżej pojazdu. czyli myślę, że to lewy rękaw. I tam widziałam właśnie mnóstwo osób, zastanawiałam się dlaczego. Ale to wynika z tego, że tam dni są jeszcze krótsze, zwłaszcza o tej porze roku. Więc żeby chronić obywateli, po prostu narzucono taki obowiązek. Ale myślę, że nikt się przed tym nie wzbrania, bo to rzeczywiście bardzo zwiększa widoczność człowieka, który znajduje się na jezdni albo w pobliżu jezdni.
Oczywiście, że tak. To nawet nie ulega wątpliwości. U nas nie ma wprawdzie obowiązku, chociaż pojawiają się rok w rok apele, mniej więcej na tym etapie ze strony policjantów. Pierwsze zresztą takie tragiczne wypadki już za nami z udziałem właśnie pieszych, których po prostu nie było widać. No i myślę, że wszyscy, którzy są kierowcami, doskonale wiedzą, o czym mówimy, bo naprawdę takiej osoby czasem bardzo trudno zauważyć. A może przy takiej okazji, tutaj też warto dodać, że oprócz odblasków jeszcze są latarki i czasem jeśli nie mamy odblasku, to można pomyśleć o latarce. Zresztą nawet jeśli mamy telefon komórkowy w ręku, to one też mają latarkę, także można coś takiego włączyć w jakikolwiek sposób, żebyśmy byli bardziej widoczni. No i co? I myślę, że jeszcze odnośnie strojów może warto pomyśleć, kupując takie stroje na jesień, na zimę, żeby one jednak nie były tak zupełnie czarne.
To prawda, chociaż myślę, że to dla niektórych będzie bardzo trudne.
No ja właśnie w zeszłym roku uparłam się i kupiłam sobie jasną kurtkę, czego nigdy wcześniej nie robiłam, ale mieszkając właśnie poza miastem, doskonale wiem, jaki to jest problem, kiedy mamy czarne ubrania, jest ciemno i po prostu nie widać.
A przy jasnej odzieży pojawia się kłopot, ponieważ trzeba ją częściej konserwować, bo no niestety.
Coś za coś.
Bardzo szybko będzie widać, że używamy tej odzieży. No i wtedy trzeba albo prać samodzielnie, o ile można. Czytamy to, co jest napisane na metkach, tak? Czy trzeba oddawać wyrób do pralni profesjonalnej, czy można wyprać samodzielnie w domu. To bardzo ważne, no bo jeżeli źle potraktujemy, to założymy ten wyrób tylko do pierwszego prania.
Pani doktor, ja jeszcze bym spytała o to, czy my powinniśmy się ubierać, no właśnie, jak my się powinniśmy ubierać odnośnie tego komfortu termicznego? Czasem babcie to by chętnie zabiegały o to, żeby się na przykład wnuki przegrzewały.
To jest niedobre, bo prowadzi, takie przegrzanie prowadzi w zasadzie do wyziębienia wcześniej czy później i do jakiejś infekcji, tak? Albo do przeziębienia, albo do jakiejś infekcji wirusowej. Więc trzeba dopasować strój do rodzaju aktywności. Dzieci rzeczywiście są ruchliwe, więc nie można ich za grubo ubierać, ponieważ jeszcze nie można im zakładać tych syntetyków.
Tak jest. Wie pani, jak to często tak, jest. Dzieci tak. Mówią, ale jest mi gorąco, a babcia mówi, nie, ale jest zimno teraz, bo babcia idzie wolno.
Tak.
A dziecko biegnie, w związku z tym no, chyba niekoniecznie muszą być ubrani w ten sam sposób.
Poza tym z wiekiem to chyba jest tak, że jakby człowiek łatwiej się wyziębia. Chyba, że uprawia jakiś sport, tak jest na co dzień aktywny, to wtedy
krążenie
ta krew
tak
krąży szybciej. Natomiast jeżeli człowiek tak zachowawczo podchodzi do życia, no to rzeczywiście z powodu tego trochę osłabionego krążenia jest mu po prostu chłodniej. Tak? I wtedy odbiera świat przez pryzmat swoich doznań.
No właśnie.
I stąd
I
tak.
Mówimy innym, co czują, a to podobno nie za dobrze jest. Kurtki powiedziałyśmy, no to co najważniejsze. Natomiast czapki, rękawiczki, szaliki nosimy też?
Oczywiście. Przez głowę tracimy chyba najszybciej ciepło, więc dlatego warto nakrycie głowy jakieś nosić.
Bardzo dużo ludzi mówi, że nie znosi czapek i nigdy nie nosi. Nawet jak jest bardzo zimno. A zwłaszcza mężczyźni.
Ale mają kaptury przynajmniej. Znaczy w taką mroźną pogodę, no to rzeczywiście trzeba być desperatem, żeby bez czapki się poruszać na zewnątrz. Tak? Jeszcze nie wiem, czy to może będzie nietaktowne, ale wiadomo, z wiekiem też włosy nam się przerzedzają, więc już tej ochrony naturalnej takiej nie mamy, dlatego warto się posiłkować jakąś czapką. Oczywiście czapki, szaliki i rękawiczki, jak najbardziej wełniane. No ale znowu, jeśli ktoś będzie alergikiem albo nie toleruje wełny, sięga po syntetyczne. Wtedy świetnie będzie tutaj sprawdzał się akryl, tak? Nie będzie tak dobrze oddychał, ale te wyroby są zwykle wykonane z takiej grubszej włóczki, przędzy i one mają w swojej strukturze już sporo tych dziurek, także będzie można odprowadzać ten nadmiar ciepła, jeżeli się pojawi. Zresztą to jest taki wyrób, który ma tylko w zasadzie tam jedną warstwę, albo dwie, jeżeli są cieńsze. Więc ta wymiana jakby energii z otoczeniem zachodzi bardzo łatwo. Więc tutaj ewentualnie można sięgnąć po wyroby takie syntetyczne, właśnie akrylowe. Ale najlepiej sprawdzi się wełna.
No to tą wełnę przede wszystkim będziemy polecać, bo jeśli dobrze odczytuję to, co pani doktor mówi, to chyba jest pani fanką wełny.
Chyba na to wychodzi. Ale rzeczywiście...
Wełna przede wszystkim.
Mam dobrze, z wełną jak najlepsze doświadczenia.
Aha. To zachęcamy do tego, żeby się mądrze ubierać. Mądrze to niekoniecznie, tak jak powiedziałyśmy, znaczy, żeby się przegrzewać. Właściwie teraz te ubrania na cebulkę będą chyba najsensowniejsze, również dlatego, że zawsze możemy jedną warstwę zdjąć, a pogody są takie, jakie są, bo bywają dni jeszcze... No, trochę cieplejsze, prawda? Ostatnio zresztą byliśmy rozpieszczani przez pogodę w październiku, we wrześniu również.
Tak, to prawda.
Teraz to się zmienia i teraz trzeba już tak powoli się przestawiać. Dlatego warto mieć taką warstwę, którą możemy zdjąć. Nie zapominamy o czapkach, o rękawiczkach, dlatego że po prostu w ten sposób najłatwiej się wychłodzić. Pamiętamy też o odblaskach, dlatego że to jest właśnie ta pora roku, w której najłatwiej jest to o wypadek. No i chyba tyle. No.
Tak, to znaczy możemy jeszcze wrócić na chwilę do tych fasonów, bo te fasony też można dopasować do aktywności. I w przypadku takiej odzieży sportowej, czy właśnie takiej na wysoki poziom aktywności, mówi się o tak zwanych funkcjach tych kurtek. Czyli tak, one zwykle mają kaptury. Te kaptury są regulowane, mają jakieś takie... sznurki, że można je ściągać, tak? Czyli naciągać bardziej na twarz nawet, albo rozluźniać. Mają ściągacze przy rękawach i dzięki temu chłodne powietrze tak szybko nie dostaje się gdzieś tam
głębiej,
w głąb.
Tak.
Mają także takie elementy jakieś, które pozwalają na wymianę powietrza, tak? Czyli takie małe wentylki, małe otworki gdzieś tam w okolicach pach, na przykład tam, gdzie ręce stykają się z tułowiem, tak? I warto. I tam ten ruch się odbywa często, więc jakby to nagrzane powietrze można łatwo wypchnąć. Mają jeszcze ekspresy, które są chronione warstwą materiału, a więc ani deszcz, ani śnieg mokry nie przejdzie głębiej przez ekspres, który jest taką pojedynczą warstwą, więc tam w zasadzie bardzo łatwo ta wilgoć mogłaby się dostać.
No tak, zazwyczaj one ostatnio są zasłonięte i jeszcze na przykład na jakieś napy zamykane.
Tak, czyli to jest właściwie taka bardzo dobra ochrona przed wiatrem i przed wilgocią.
I z takich fasonów warto korzystać, bo mogą się okazać bardzo funkcjonalne.
Oczywiście, przy takich aktywnych działaniach to są fasony, które świetnie się sprawdzają w wielu różnych okolicznościach. Oczywiście ta odzież, którą użytkujemy wtedy, kiedy prowadzimy taki aktywny tryb życia, ona też dosyć dobrze sprawdzi się w mieście, ale w takich swobodnych sytuacjach.
Tym bardziej, że wielu z nas jeździ samochodem. W samochodzie też trzeba mieć jakąś taką lekkość, żeby można było jakieś ruchy wykonywać. W związku z tym opięte ubrania na przykład, no mogą się okazać niefunkcjonalne zupełnie.
Tak, tak. Będzie jakby znacznie gorszy komfort użytkowania takiego fasonu, tak, takiej odzieży akurat.
No to zachęcamy do przeglądania szafy teraz, żeby sobie przygotować jak najlepiej ten strój na jesienno-zimowe niepogody. Różnie to wygląda, trzeba być przygotowanym na każdą pogodę. Bardzo dziękuję. Doktor Anetta Walawska, doktor inżynier Anetta Walawska, główny specjalista do spraw naukowo-badawczych, sieć badawcza Łukasiewicz, Łódzki Instytut Technologiczny, Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.